Temat, z którym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić, wiąże się po części z takim tematem, który tutaj poruszaliśmy jakiś czas temu. Zamieszkać ze sobą samym w obliczu Najwyższego, czyli jak zrealizować ten ideał świętego Benedykta, który jest również ideałem każdego z mnichów, a myślę, że też każdego człowieka, który czuję w sobie ten głód czy potrzebę zdążania do Boga. Zamieszkać ze sobą samym. Zamieszkać ze sobą samym oznacza poznawać siebie samego, przyjmować siebie samego, żeby stawać cały czas takim, jakim się jest, przed Panem, który jest ciągle obecny. Po części ten temat, którym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić, związany jest z obecnymi moimi poszukiwaniami, albowiem pewien magazyn polski poprosił mnie o duży artykuł na temat ojcostwa duchowego i jakoś tam w międzyczasie próbuję się do tego zabrać, więc coś tam piszę, coś tam czytam, coś tam mam jakieś przemyślenia. I po części, chyba najważniejsze, to po części ten temat, którym dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić, związany jest z takim bardzo prostym doświadczeniem już 15 lat życia we wspólnocie i też trudności wynikających z tego, co dzieje się w człowieku i jak sobie z tym radzić. I też zaproponowania pewnego sposobu, który jest związany z tradycją pierwszych mnichów. Myślę, że problem ten dotyczy każdego z nas, dlatego będę mówił my. Ponieważ my mamy z tym problem. Mianowicie chodzi mi o to, że każdy z nas ma problem z tym, że ma różne myśli, różne emocje, różne uczucia, różne problemy, z którymi sobie chodzi, kładzie się spać, wstaje rano i później znowu sobie z nimi chodzi. To gdzieś tam jakoś pracuje. One rodzą się w różnych kontekstach. Czasami są inspirowane czymś z zewnątrz, a czasami są jakoś same się pojawiają w środku. Często mamy z tym problem, ponieważ zostajemy z tymi myślami sami. Albo chcemy zostać sami z tymi myślami. I one tam robią swoją pracę i doprowadzają nas do różnych stanów emocjonalnych. Do stanów depresyjnych, do stanów trudnych, do takich stanów na przykład lękowych albo jeszcze innych. Tylko dlatego, że siedzimy sobie sami i sami sobie ten problem próbujemy przegryźć, czy sami pozmagać się z tymi wszystkim, co się pojawia w środku. Myślę, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu tego doświadcza. Ja w swoim życiu spotkałem przynajmniej kilka osób, które były doprowadzone do w zasadzie takiego wielkiego kryzysu egzystencjalnego nie przez co innego, tylko przez własne myśli. Najwięcej czasu te osoby spędzały na tym, że siedziały i myślały. W pracy albo w domu przemyśliwały różne rzeczy. Bardzo trudno jest dotrzeć wtedy do, czy cokolwiek pomóc, dlatego że wszystko jest przemyślane. Na każde pytanie, czy na każde sugestie, to ja wiem. Ja już o tym myślałem. To jakbym zrobił tak, to będzie tak. A jak nie zrobię tak, to będzie inaczej. Wszystko wiem. To są trudności. Te trudności wynikają także z tego, że dużo sytuacji zewnętrznych działa tak na nas. A nasza świadomość i nasze postrzeganie widzi tylko część. I z tej części w środku tworzy sobie swój własny obraz. Jak to powinno być. Często to, co się dzieje w środku, nasze myśli, nastroje, emocje, które się pojawiają, widać też na zewnątrz. Ja mam taką niewdzięczną rolę w tym klasztorze, jestem mistrzem nowicjatu. Więc muszę bacznie nowicjuszy obserwować. Tak mam napisane w regule. Bacznie obserwować. To baczne obserwowanie powoduje, że człowiek bardzo szybko wychwytuje ten, że to widać na zewnątrz. Ma chłopak kryzys. Albo ten ma trudność. Najczęściej w większości te trudności biorą się z tego, że to, co spotkał w rzeczywistości, w życiu, jakiś szczegół, uruchomił w nim cały proces myślenia, którym został sam i którym doprowadził go do takiego czegoś, że on podejmuje decyzję teraz, że właśnie będzie tak albo inaczej, albo będzie właśnie, on też będzie teraz taki dla wszystkich innych, jak oni są dla niego. Ale kto jest dla ciebie taki? No wszyscy. Wszyscy mi na złość robią i specjalnie. Tak. Wszyscy mi na złość robią. Wszyscy jakby chodzili i uparli się na mnie samego. Dlatego, żeby jakby z jednej strony mamy taką pracę naszą wewnętrzną, która wiąże się przy okazji z naszym doświadczeniem modlitwy. Każdy myślę, że na dłuż po jakimś czasie praktyki medytacji sam to odczuwa, że to nasze przylgnięcie do tych myśli i do tych nastrojów wewnętrznych słabnie. Znaczy nie jesteśmy aż tak bardzo tym wszystkim miotani, ale nie rozwiązuje do końca sprawy, ponieważ to cały czas jest. Możemy oczywiście mieć dwa podejścia do tego. Pierwsze podejście jest takie, i to często jest, myślę, dobre podejście, przynajmniej łatwiejsze, może nie tyle, żeby nie wartościować, to powiem łatwiejsze, że często sobie mówimy, kurczę, muszę już z kimś na ten temat porozmawiać, bo mnie rozsadzi od środka. Tak? Książki mi już nie pomagają. Moje przemyślenia mi już się skończyły, więc muszę po prostu z kimś na ten temat porozmawiać, bo inaczej ta bomba w środku wybuchnie. Albo może być też taka postawa, która mówi, nie będę z nikim na nic żaden temat rozmawiał, szczególnie osobisty, bo ja sobie sam doskonale z tym poradzę. Jestem duży chłopiec i nie będzie mi nikt to pomagał. Myślę, że to jest, nie wiem, czy to jest łatwiejsza droga. Na pewno jest w jakiś sposób trudniejsza zostać z tym wszystkim samemu. Natomiast na pewno takim zdrowym podejściem jest to pierwsze, żeby z kimś na ten temat, co jest w środku, porozmawiać. W regule świętego Benedykta, która jest pisana dla mnichów, ale nie tylko. Wielu ludzi świeckich żyje tą regułą, tą duchowością, tymi wskazaniami na co dzień, podejmując zwykłe, zawodowe i rodzinne życie. Jest taki rozdział czwarty. Jakie są narzędzia dobrych uczynków? I w tym rozdziale czwartym święty Benedykt napisał taki katalog dobrych uczynków czy narzędzi, którymi trzeba się posługiwać, żeby osiągnąć życie wieczne. Innymi słowy mówiąc, żeby zdobywać mądrość czy prowadzić dobre życie. To one są dość szczegółowe. Jak się czyta je na pierwszy rzut oka, to można się załamać, bo przecież nie jestem w stanie tego wszystkiego tak doskonale zachować. Na szczęście 73 to uczynek, dobry uczynek czy dobre narzędzie, to jest aby nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. Całe szczęście. Więc wylicza 72 i na końcu mówi, żeby nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. Ale w tym też rozdziale Benedykt dwa razy przy tym wszystkich zmaganiach wewnętrznych, wyliczając te różne rzeczy, na które trzeba mnich powinien zwrócić uwagę i które powinien praktykować, dwa razy podkreśla pojawianie się złych myśli. Mówi, złe myśli przychodzące do serca natychmiast rozbijać o Chrystusa i wyjawiać je Ojcu Duchownemu. I potem 7 wersów dalej mówi, dawne swoje grzechy ze łzami i wzdychaniem na modlitwie wyznawać Bogu. To są słowa Benedykta, ale one odzwierciedlają istotę czy wagę życia duchowego i Benedykt tutaj rzeczywiście jest spadkobiercą całej spuścizny ojców. Mówi o tym, będzie o tym mówił także w późniejszych rozdziałach, często Benedykt o tym mówi, o tym, co było praktyką ojców pustyni, a co się nazywa ex holomogezu. Takie mądre słowo, ale zaraz wyjaśnimy, o co to chodzi. Ex holomogeza oznacza odkrywanie, ujawnianie. Ale nie tylko. Echolomogeza oznacza także dziękczynienie za otrzymany dar. Czy za otrzymany dar. Ta echolomogeza to była taka praktyka, którą stosowali już ojcowie na pustyni egipskiej, kiedy uczniowie codziennie przychodzili do Abby i wyznawali mu swoje myśli. No, dziwna praktyka, nie? Kto dzisiaj wyznaje myśli? Oni wyznawali myśli, to znaczy mówili o tym, co się działo w ciągu całego dnia, na co zwrócili uwagę, jaka myśl się pojawiała, żeby nie zostać z tym samym i żeby, nie daj Boże, nie iść z tym spać. Taka była praktyka. Żeby nie kłaść się spać z tymi myślami, które były w tym, żeby je ujawnić. Święty Antoni Wielki nawet pisał o tym, że jak nie masz takiego Abby, to rób notatki. I to tak rób notatki, jakbyś miał je obwieścić rano całemu światu. Po to właśnie, żeby ta myśl nie została w tobie, nie została w tobie jako takie maleństwo na noc, bo ona urośnie. Czasami tak jest, że ktoś coś przeżywamy. Ja tak na przykład mam, że jak coś przeżywam, to jakieś czuję takie po prostu, że aż mi się ciężko śpi. Jakieś koszmary człowieka męczą, coś, nie może dospać, nie może zasnąć, nie może coś. To wszystko jakoś tam działa. Więc ojcowie też to praktykowali, żeby nie zostawać z tym, szczególnie nie zostawać z tym na noc, na długi czas samotności. To wyznawanie dokonywało się indywidualnie i było odkrywaniem tego, co jest w środku przed tym starszym, tym, do którego się miało zaufanie. Odkrywać, czyli pokazywać to, co jest w środku, nie oznaczało teraz wartościować tego, że wyznawało się tylko rzeczy, które według mnie są złe. Ale odkrywało się wszystko. Miałem takie sytuacje, działo się tak i tak. To odkrywanie, to, co mówiłem o znaczeniu tego słowa holomogeza, ex-holomogeza, polega też na tym, że dokładnie widać, o jaką praktykę tu chodziło. Nie chodziło to tylko o sam fakt takiego psychologicznego oczyszczania się z różnych rzeczy albo takiej superwizji. Tu chodziło o odkrywanie, żeby przyjąć dar. Z jednoczesnym takim otworzeniem się i dziękczynieniem za przyjęcie tego daru. To jest istotne. Benedykt będzie wracał do tej tradycji ojców i będzie nakazywał mnichom żyjącym we wspólnocie często do tego wracać. Wracać do tej praktyki i Benedykt często przywołując tę ex-holomogezę, mówi o osobie Jezusa Chrystusa. Żeby być takim przeźroczystym wobec Niego. Żeby mówić Mu także o tym, co mnie dręczy, co mnie nurtuje. Nie tylko o tak retrospektywnie traktować swoje życie na zasadzie wyznawania grzechów, które się już popełniło, tylko mówić o tym też, co tam jest w środku i co mnie dręczy. W tej samej regule, w rozdziale 7, Benedykt będzie mówił o że piątym stopniem pokory jest, jeżeli w pokornym wyznaniu wyjawiamy swojemu opatowi wszystkie złe myśli przychodzące do serca lub złe czyny w ukryciu popełnione. Zachęca nas do tego pismo mówiąc, powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. Oraz wyznawajcie Pana, wzywajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie. A prorok dodaje jeszcze, grzechy moje Tobie wyznałem i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją Panu, a Tyś darował winę mojego grzechu. To odkrywanie wiąże się też, znaczy wiąże się w dużym stopniu z samopoznaniem. Teraz jest taki zabieg, który często my stosujemy, mianowicie jeśli zostajemy sobie z tymi wszystkimi rzeczami sami, to bardzo często uruchamia się to, co żeśmy też już poruszali na tej sali, mianowicie ta chęć okrywania się różnymi usprawiedliwieniami, takimi listkami figowymi, żeby szukać różnych takich właśnie, że to ja do końca nie, bo to właśnie tutaj ptaki akurat przyleciały i ktoś trzasnął drzwiami. Także to odkrywanie wiąże się z takim po prostu ujawnianiem tego, co jest, bez oceniania. Bez oceniania. To jest ważne. Wtedy rzeczywiście dochodzi do takiego wewnętrznego poznania. Poznaję, kim naprawdę jestem. Nie próbuję koloryzować, nie próbuję oczyszczać, nie próbuję na siłę szukać usprawiedliwień. Po prostu odkrywam wobec drugiej osoby to, kim jestem. Zobaczcie, że tu jest bardzo ważna ta relacja odkrywania tego wszystkiego wobec drugiej osoby. Pod koniec sierpnia byłem na takim sympozjum ekumenicznym przez całe 8 dni. To były takie w zasadzie rekolekcje ekumeniczne. Było tam 40 uczestników z 6 krajów Europy, prawie z wszystkich kościołów chrześcijańskich, jakie są. Ponieważ my tam się już spotykamy od wielu lat, więc mamy też taką praktykę, żeby się nawzajem poznawać, więc mamy możliwość też uczestniczenia każdego dnia w różnych liturgiach chrześcijańskich. I jednym z takich moich doświadczeń było uczestniczenie tym razem w polskiej liturgii Kościoła Luterańskiego. Jak wiecie, w Kościele Luterańskim jest spowiedź powszechna, tak zwana. Czyli nie ma jakby objawiania tej transparentności wobec drugiego człowieka, to jakby to jest tak wewnętrznie. Że stoi się w kościele i ten przewodniczący pyta się, czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli żałujesz, to powiedz żałuję. I jak żałujesz, to mówisz na głos żałuję. I to jest wszystko. Po czym udziela rozgrzeszenia i to już jest całość tej liturgii. I sobie pomyślałem tak z własnego doświadczenia, że to jest bardzo dużo łatwiejsze. Jest to dużo łatwiejsze, bo mnie na przykład bardzo dużo kosztuje, żeby iść do kogoś i mu powiedzieć wprost, jako do osoby, to, co jest w środku we mnie. To wymaga dużego zmiażdżenia tego ego. Takiego przyznania się, także postawy pokory, że się przyznaj. No przyznaj się. Nie tak ogólnie gdzieś tam, w kąciku, tylko przyznaj się wobec kogoś, kto jest też dla ciebie kimś obcym. To jest też na drodze. To wymaga takiego też pochylenia się, żeby takiego pokornego pochylenia się. I to, co jest najważniejsze w tej ekshomologezie, w tym uznaniu, zobaczcie, że to wszystko, ta cała praktyka wiąże się z tym, że ja nie mam zaufania do siebie samego, do własnych myśli, do tego, co jest w środku. To jest w przewodnictwie duchowym, to jest bardzo ważne. Ja potrzebuję kogoś, potrzebuję drugiego człowieka, ponieważ nawet jeśli to, co robię, jest ok, nawet jeśli moje przemyślenia są wspaniałe, to ja potrzebuję kogoś, żeby mi to powiedział. Żeby był dla mnie takim momentem weryfikacji też tego wszystkiego. Ponieważ ja do końca nie wiem, czy to, co myślę, czy to, co robię, nie jest tylko moim pomysłem na życie, czy to jest rzeczywiście jakieś wezwanie Boże, czy pełnienie woli Bożej. Poznaję też poprzez to odkrywanie wobec drugiego człowieka w tej relacji ja-on, poznaję siebie. Mówiąc te rzeczy, ja je zaczynam słyszeć. To nie jest tylko tam w środku. Zobaczcie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Kiedy sobie tam siedzisz u siebie w pokoiku i tam sobie to robisz, te wszystkie takie wiwisekcje duchową i tam ustawiasz to wszystko, no to jest fajnie nawet, nie? Masz to jakoś tam poukładane, wiesz, co ci przeszkadza, czego ci nie przeszkadza. Ale jak zaczynasz o tym mówić, to nagle masz na przykład trudność, żeby nazwać to, o co mi chodzi. Tak, żeby powiedzieć rzeczywiście, jak to jest. Mam trudność, dlatego że do końca nie chcę tego nazwać. Się trochę boję, tak? Ale jak już nadam temu jakąś nazwę, to już jakby to czuję, że to ode mnie zeszło. Zostało to wypowiedziane. Straciło moc. Z drugiej strony, to poznanie, kim jestem, taki, jaki jestem, to jest właśnie też nawiązanie do tego, co żeśmy już mówili na tej sali, to stanięcie nagim. Właśnie ta ekshomologeza oznacza nie tylko wyznanie, odkrycie, ujawnienie, ale też dziękczynienie za przyjęty dar. Czyli to jest takie pokazanie się wobec Pana, jaki jestem naprawdę, nagi, właśnie taki zwykły, taki sobie i przyjęcie tego, że tego daru, że on mnie takiego nie odrzuca. Że on mnie takim przyjmuje. Czyli nie wychodzę ubrany w piękne pióropusze, które by zakryły moją nagość i pokazanie, jak jestem doskonały i w ogóle wspaniały, tylko właśnie taki sobie wychodzę, nagi. I to poznanie siebie wiąże się z tym, żeby się takim powierzyć. Żeby się takim powierzyć. Święty Benedykt będzie mówił w regule, już w samym prologu będzie zaznaczał o tym, że jest to ważna ta praktyka ekshomologezy również dlatego, co jest też naszym udziałem i macie takie doświadczenie też, że to, że zły zaczyna działać na nas, to nie działa tak, jak czytamy na przykład u ojców pustyni, że oni tam walczyli z demonami i tak dalej. No, to jest obraz tego, że to wszystko dokonywało się na zasadzie walki z myślami. Benedykt będzie mówił tak. Gdy diabeł coś doradza, odtrąć go razem z jego podszeptami daleko od swego serca i od razu wniwecz obróć rodzące się pokusy. Rozbij to wszystko o Chrystusa jako skałę. Rozbij to wszystko. To jest między innymi wiąże się z tą praktyką, którą każdy z nas dokonuje tutaj siedząc w medytacji. Kiedy cokolwiek się pojawia, powracasz. To nie idziesz za tym. Nie dajesz się w to wciągnąć. Wracasz do obecności, żeby to nie w żaden sposób nie było powodem do tego, żeby cię wyciągnąć z tej obecności. Ta praktyka exholomogezy, czyli ujawniania, wiążała się też z taką pewną profilaktyką. Zobaczcie, że z jednej strony trudno jest przyznać się do tego, co się już zrobiło, czyli jakby do swojego udziału w złu, tego, czym jestem obciążony. Ale no niestety to jest tylko jedna część tego wszystkiego. Nasza spowiedź, jeśli praktykujemy, to jest retrospektywna. Ona mówi o tym, co było. Ja mówię o tym, co było. Natomiast exholomogeza nie tyle ma mówić o tym, co było, ale ma też mówić o tym, co tam się jeszcze nie zrodziło, a już kiełkuje. Czyli ma jeszcze taką funkcję profilaktyczną. Tego, że się mówi o pewnym kiełkowaniu różnych rzeczy, które się tam pojawiają, a które jeśli się nie zauważy wcześniej, prędzej czy później, to będzie trzeba dokonać tej retrospektywnej spowiedzi po fakcie. Natomiast to jest też pewna profilaktyka. Dlatego jest to ważne ze względu na samopoznanie, a dwa też na to, żeby umieć uczyć się tego, co ojcowie nazywali darem rozróżniania duchów. To jest bardzo ważne, dlatego że w tym może mi pomóc tylko ktoś drugi. Sam niestety nie jestem w stanie tego ocenić, ponieważ jestem zbyt dla siebie łagodny, albo zbyt dla siebie surowy, albo bardzo usprawiedliwiający, albo dość mocno wykształcony, co powoduje, że nawet metodą historyczno-krytyczną potrafię wszystko udowodnić. Więc chodzi o to, żeby po prostu to pokazać. Po prostu to pokazać. Ten cel odkrywania myśli, czy pokazywania tego, co jest w środku. Mówię o myślach, ale mam na myśli to wszystko to, co się dzieje w środku. Czyli nie tylko myślenie, ale przekonanie, nastroje, emocje, postanowienia, decyzje. To wszystko, co tam jest. O tym myślę. Ten cel nie jest taki jurydyczny. Czyli to też trzeba wziąć pod uwagę, że w tej praktyce mniejszej, do dzisiaj zresztą tak jest, w klasztorze w Lubiniu do dzisiaj tak jest, że jeśli brat przychodzi do mnie i wyznaje mi myśli, czy rozmawiamy na ten temat, to nie kończy się rozgrzeszenie. To nie ma charakteru spowiedzi sakramentalnej. Dlatego też mówię o tym, dlatego że cel nie jest jurydyczny. Cel był przede wszystkim ujawnienia tego. I to jest istota płynie z tego, który przychodzi i prosi o to. Nie licząc na nic więcej, tylko na możliwość, żeby to ujawnić. Często w praktyce ojców pustyni wiązało się to z tym, że Abba nie był kapłanem. Był po prostu zwykłym świeckim człowiekiem. Ale to nie przeszkadzało, bo to nie chodziło o to, żeby uzyskać cokolwiek, rozgrzeszenie czy cokolwiek, tylko żeby można było to wyznać, odkryć. Mówię to, żeby też wskazać na pewną rzecz, która jest też bardzo ważna w tej praktyce ojcostwa duchowego, bo to, o czym cały czas mówimy, jest związane z praktyką ojcostwa duchowego. Wiąże się to z tym, żeby za dużo się po ojcu duchowym nie spodziewać. Czyli chodzi o to, że to nie jest tak, że ja mam iść tylko wtedy, jak mam problem, a jak nie mam problemu, to nie. Nie mam też iść wtedy po poradę albo po jakieś mądre wskazówki, które bym mógł od razu zaaplikować do życia. Taki model kierownictwa duchowego też istnieje w Kościele, ale to nie jest mniejszy. To nie jest mniejszy model. Abba nie był od udzielania rad, ani od rozwiązywania problemów. On był od towarzyszenia. Czasami nic nie mówił. Czasami se siedział i słuchał, i ten się już nagadał i mówi, że już w zasadzie wszystko. A ten mówi, no to dziękuję i rozstali się w pokoju. I nic więcej. Czasami powiedział jedno słowo czy jedno zdanie, które jakby wskazywało na kierunek, czy na co powinno się zwrócić uwagę. To wystarczało. Tu chodzi też o to, że ten ojciec duchowny nie wartościował tego wszystkiego. Nie rugał tego człowieka, który przychodzi. Nie robił nic z tych rzeczy. On po prostu był takim, taką osobą, przed którą można się odkryć. Ojcowie pisali tak. Jeśli niepokoją cię, to jest jeden z ojców, które możecie znaleźć w Filokali. Jeśli niepokoją cię nieczyste myśli, nie skrywaj ich, lecz natychmiast powiedz o nich swemu ojcu duchownemu i potęp je. Im bardziej skrywamy nasze myśli, tym bardziej mnożą się i nabierają siły. Jednak z chwilą ich ujawnienia złe myśli natychmiast ulegają rozproszeniu. Kto ujawnia swe myśli szybko, doznaje uzdrowienia. Kasjan w rozmowie 10, w ogóle Kasjan też często wraca do tej praktyki ekscholomogezy. Mówi, jeśli bowiem myśl wyjawiamy drugiemu, zaraz traci ona swą moc i zanim jeszcze roztropność wyda wyrok, już wąż plugawy pierzchnie haniebnie ze wstydem, bo jakby z ciemnej, podziemnej jamy wyciągnęła go na światło siła naszego wyznania. Wiedzmy, że szkodliwe podszepty diabła mają nad nami władzę tak długo, jak długo ukrywane są w sercu. To jest piękny obraz, który u ojców pojawia się, wyciąganie na światło dzienne. Czyli to jakby coś tam ukrywać sobie w tych zakamarkach w ciemności, co by nie było widać, a w tej praktyce ekscholomogezy chodziło o wyciągnięcie tego na światło dzienne. Żeby pokazać, że to jest właśnie tak. To jest też ta praktyka, o której często wspominałem i wspominam przy różnych okazjach, nawet choćby przy wprowadzeniu do medytacji. Kiedy mówimy o tym, że myśl, którą sobie uświadamiamy, traci nad nami siłę. Podobnie jest z ekscholomogezą. Myśl, którą masz, uświadamiasz sobie, objawiasz ją, ujawniasz, ona traci siłę. Ona nie ma już siły do tego, żeby tam robić swoją pracę taką destrukcyjną, rozpraszającą w środku. Demaskując to, czyli po prostu je objawiając, rozpoczyna się wtedy proces uzdrawiania. Ojcowie nazywali to procesem oczyszczania. To jest taka metoda proponowana przez pierwszych mnichów. Ona jest dość podobna dzisiaj do tego, co dzisiaj się odkrywa. Czy choćby w psychoanalizie, czy w innych. Bo oni nie mieli pojęcia w ogóle o istnieniu takich rzeczy, a nie o istnieniu podświadomości i innych form, bo to nie o to chodziło. Oni po prostu zauważyli, że naszą świadomością widzimy tylko część. I tylko część interpretujemy. I najczęściej ta interpretacja naszej świadomości jest jakoś tam przetrącona, więc potrzeba kogoś, kto by mi pomógł na tej drodze. I tylko tyle. Wiązało się to też z tym procesem, który cały czas towarzyszy ekscholomogezie, żeby nie zapomnieć o tej drugiej części dziękczynienia za otrzymany dar. Odkrywam nie tylko dla samego odkrywania. Odkrywam, ujawniam, ponieważ chcę przyjąć dar. Przygotowuję się na przyjęcie daru. Odkrywam, ponieważ dostaję dar. I to jest dar Ducha Świętego. To jest dar zjednoczenia z Bogiem. Celem życia mniejszego, ascetycznego, czy w ogóle życia modlitwy, nie jest oczyszczenie samo w sobie. Nie czyścimy się wewnętrznie. nie próbuj, to nie jest cel. To ma tylko prowadzić dalej. To ma tylko przygotowywać. To jest bardzo ważne. Oczywiście to wszystko wiąże się z czymś następnym takim ważnym tematem, którym mam nadzieję podejmę w listopadzie lub w grudniu, jak Pan Bóg pozwoli, dożyjemy. Znalezienie odpowiedniej osoby, żeby tego dokonać. Święty Benedykt w rozdziale 46 mówi, to jest rozdział o tych, którzy popełniają jakieś inne uchybienia. Mówi, jeżeli chodzi o grzech ukryty w duszy, czyli o to, co jest wewnętrzne, to niech wyjawi go tylko opatowi lub ojcu duchownemu. Ci zaś powinni umieć leczyć własne i cudze rany, nie odsłaniając ich niepotrzebnie i nie rozgłaszając. A więc to jest takie wskazówka Benedykta też dla mnichów, że nie wszystkim trzeba o tym mówić i nie też pierwszemu lepszemu, ale to też nie oznacza, żeby nie mówić żadnemu albo nikomu, że to musi być ktoś, do kogo ma się zaufanie. To jest ktoś, kto to wysłucha. Ja pamiętam taką naukę pewnego pustelnika, do którego miałem bardzo poważne pytanie. Mianowicie chodziło mi o takie zakonne plotkowanie. To jest takie zjawisko, które Benedykt nazywa szemraniem. Jak wiecie, jak się żyje tak razem, 15 chłopa, to tak się tak a ten, a tamten, a o wamten i to tak po prostu taki kwas się tak sączy po różnych kątach i mnie to już w pewnym momencie tak przeszkadzało, że już sobie mówię, no sam tego nie chcę, ale jak wyjdę tylko na korytarz, to jedno i to samo. No i pytam tego pustelnika, jak to z tym jest? Czemu to takie jest, to jest takie wielkie przyzwyczajenie, że człowiek tak ma tendencję do takiego plotkowania i takiego właśnie psi po różnych kątach. A on tak na mnie popatrzył i mówi mi, wiesz Maksymilian, człowiek to jest taka istota, która musi co jakiś czas zwymiotować. Może to robić na dwa różne sposoby. Może chodzić i wymiotować po różnych kątach i na różne osoby, które spotyka. Tylko, że to nie jest zbyt przyjemne, to po pierwsze, a po drugie też ten smród się roznosi wszędzie. Ale może to robić kulturalnie, w jednym miejscu. I on mówi, to jest właśnie istota tego, że masz osobę, do której możesz pójść i te wszystkie żale, troski, myśli, to wszystko, co jest w tobie, po prostu to wyrzucić. I ta osoba jest tak zaufaną osobą, że potem spuści wodę tak, jakby się nic nie działo i jest w porządku. Nie robi z tego żadnego problemu. I to był taki obraz, którego słyszałem z ust pustelnika. Nigdy bym się nie przypuszczał, że może się posłużyć takim obrazem, ale był tak przemawiający, że to już mija któryś tam rok z rzędu. Ja cały czas wyraźnie pamiętam tą wskazówkę. Że ona jest rzeczywiście taka, że on wskazał mi bardzo, bardzo w prosty sposób wartość takiej osoby, do której się ma zaufanie, z którą można o tym wszystkim porozmawiać. Z którym można swobodnie to wszystko wyrzucić. I ja wiem, że to tam zostanie i nic się z tym nie... to się nie rozejdzie. To nie będzie w jakikolwiek sposób mnie szkodziło. On też tego nie wykorzysta w żaden sposób. To rodzi się z takiego pełnego zaufania. Czyli tu wchodzimy w następną część tego tematu. Jak znaleźć taką osobę? Kim taka osoba jest? Czy mam taką osobę? Czy warto jej szukać? A jeśli jej szukać, to jak szukać? Na co zwrócić uwagę? To są ważne rzeczy. Czyli po prostu jak to praktykować? Jak praktykować tą ekscholemogezę? Na jakich to powinno być zasada. To jest coś, ten temat to jest szerszy temat. Myślę, że jeszcze do tego tematu tutaj na tej sali wrócimy. To jest też taka łaska i myślę, że jeśli mieliście taką okazję spotkać się z osobą, która ma taki charyzmat Ojcostwa Duchowego, to jest no niesamowite umocnienie. Taka, to odkrywanie staje się takie spontaniczne i naturalne, że tam nie czujesz się w ogóle w żaden sposób przymuszony, wezwany do tablicy, żeby tam zdać egzamin teraz z tego, z postępów duchowych. Że to się po prostu dokonuje z takiej płynności, że nawet samemu się nie wie, jak to się dokonało. Że po prostu się wychodzi i nagle uff, nie było tak źle. Było nawet lepiej niż myślałem. Nie? Natomiast no, rzadko się to zdarza, bo często właśnie czujemy się tacy przygnieceni, osądzeni, wezwani do tablicy, do zdania egzaminu, jakby przyparci do muru i też wymusza się na nas to usprawiedliwienie. Nie pozwala się, żeby to po prostu płynęło, tylko tak, że wymusza się jakiekolwiek usprawiedliwienie. Ten ojciec duchowny, który najczęściej ma, jeśli ma taki charyzmat ojcostwa duchowego, on ten charyzmat ojcostwa duchowego rozwija się też do tego, co ojcowie nazywali darem kardiognozy, czyli takiego czytania w sercu. To czytanie w sercu nie oznacza, że on tak się zmruży oczy, przypatrzy się i wszystko już widzi. Tylko chodzi o to, że zmysły stają się tak subtelne, że słyszy się pomiędzy wyrazami. Że nawet jeśli mam trudność z wymówieniem tego, o co mi chodzi, to wiem, że nawet jak to powiem nieudolnie, to on doskonale wie, o co mi chodzi. A jeśli zaczynam o czymś mówić i tam pojawiają się rzeczy, o których nie chcę mówić, to on też to słyszy i wie o tym, że o tym chce powiedzieć. To tak się przejawia dar kardiognozy, a nie tego, że on ma jakiś nadzwyczajny dar teraz zaglądania głęboko do serca. My w tej tradycji ojców, abbów, to te dwie praktyki były ze sobą związane. Zwykłą, normalną praktyką była ex holomogera. To była codzienna praktyka. Każdy to robił. Natomiast ci, którzy byli przez Boga wybrani, przeznaczeni do tego, no mieli też taki dar towarzyszenia innym na tej drodze. Mówię wam to o tym, dlatego żeby pokazać to, co też sam doświadczam, wielkiego było błogosławieństwa tej praktyki. Tego, że człowiek nie jest tym wszystkim sam. Że ma tą możliwość zweryfikowania tego wszystkiego. Że czasami jest potrząśnięty jednym zdaniem i chodzi i to mu pomaga. Że to błogosławieństwo przejawia się też tym, że coraz bardziej poznaje siebie. To też uczy dużej pokory. Tego, żeby nie udawać, jak to mówi święty Benedykt, nie chcieć uchodzić za świętego, zanim się człowiek nim nie stanie. To jest ważne, bo mamy taką tendencję, to ego nasze i pycha jest tak silna, że jak już się medytuje regularnie przez tydzień, to już to już się włącza i włącza to i mówię sobie, no tak, wy grzesznicy to co innego. Także to też uczy takiej pokory, kiedy stajesz wobec drugiego człowieka i musisz nie do lustra, nie do w kąciku, tylko żeby to wyjawić na światło dzienne, pokazać, tak. Właśnie taki właśnie jestem, taki sobie, taki zwykły, taki lichy, taki nagi. Taki właśnie jestem. A nie taki kolorowy w pióropuszach i siedzący na wysokim tronie wodza, tylko właśnie taki. To jest bardzo piękna praktyka, ponieważ człowiek zaczyna kochać siebie takim, przyjmować siebie takim. Zauważać, że to jest, że robię co mogę, staram się jak mogę, ale cały czas mam w pamięci te ostatnie słowa świętego Benedykta, nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. A jakbym sam na sobie polegał, to bym mógł już dawno zwątpić. Ale ponieważ cały czas tam jestem, nigdy nie trać ufności w miłosierdzie Boże, dlatego to jest taka piękna praktyka. To jest praktyka też odsłanienia. To jest też praktyka tego, że dzięki takiej relacji, dzięki takiej praktyce też dość sprawnie, może sprawnie to jest źle powiedziane, ale czuję się prowadzony, czuję się, że idę z kimś. Nie jestem w tym wszystkim osamotniony. Nie zgłaszam się wtedy, kiedy już te mrówki, które weszły do mojego serca w postaci myśli, urosły do postaci lwa i teraz już mam z tym wielki problem, bo do tego lwa się nie da podejść i ktoś mi musi z tym poradzić. To nie jest ten czas. To jest ten czas, kiedy się już mówi o tych mrówkach. Także też sam doświadczyłem tego, że warto mówić też o tym, co mnie się tylko wydaje czymś banalnym. Że to nie jest ważne. Ale no, chcę o tym powiedzieć, tak? Chcę o tym powiedzieć i o tym mówię. Nie staram się tylko szukać takich wielkich problemów i wielkich rzeczy do omówienia. Ważne, dlatego że większość z nas, znaczy my mamy taki problem, że reagujemy tylko wtedy, jak już jest namieszany. Jak już jest duży problem, albo jak już rzeczywiście nie możemy sobie z czymś poradzić, to wtedy dopiero szukamy pomocy i reagujemy na cokolwiek i próbujemy cokolwiek, bo już jesteśmy przyparci trochę do muru i nie mamy wyjścia. Natomiast jeśli rzeczywiście chcemy tą drogę kontynuować w takim pokoju, no to jest bardzo dobra praktyka. Żeby nie tylko czekać, aż pojawi się problem, ale żeby to było taką moją zwykłą praktyką. Takim moim zwykłym doświadczeniem. To jest proces oczyszczania. Przez poznanie, przez wyznanie, przez odkrycie, przez przyjęcie daru. To wszystko się tak dokonuje. I też eksholomogeza, jak widzicie, ma też tą zaletę, że w zasadzie całość tej praktyki dokonuje się pomiędzy mną, który potrzebuje się wygadać, a Bogiem sam. Pośrednik jest tylko takim wielkim uchem, który słucha. Więc o tym też warto pamiętać, kiedy myślimy o takich osobach, żeby nie szukać wielkich dobre rady zawsze w cenie, nie szukać jakichś wielkich filozofii życiowych, ani wielkich wskazówek, bo to nie o to chodzi w tej praktyce. W ogóle nie o to chodzi w ojcostwie duchowym, bo to jest też zasadnicza różnica pomiędzy ojcostwem duchowym, a takim nazwijmy to kierownictwem w cudzysłowie, albo takim byciem mistrzem dla kogoś. Kiedy to są rzeczywiście wyraźne instrukcje na to, jak ty masz postępować i co ty masz robić. W ojcostwie duchowym nie o to chodzi. W ojcostwie duchowym to jest tak jak z ojcem rodziny. To ojciec rodziny nie jest tylko od tego, żeby wydawać polecenia i egzekwować te polecenia, ale chodzi o to, żeby towarzyszył, żeby wysłuchał, żeby był i żeby był takim właśnie. Nawet jak się nic nie odzywa, nawet jak robi tam swoje, to mam poczucie, że on jest. Mam poczucie, że wtedy, kiedy ja przyjdę do niego, to mogę z nim sobie siąść i porozmawiać. To tak się rodzi. Z tego się rodzi też zaufanie, więc nie ma się tu co spodziewać, że ja też tak jak po swoich rodzicach, nie w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu, w którym nie oczekujemy tego, że oni będą mistrzami w każdej dziedzinie i będą znali odpowiedzi na wszystkie nasze nurtujące nas pytania, bo mój tata to zna odpowiedzi na wszystkie pytania, na przykład. A mój dziadek to zna w ogóle na wszystkie. To sami wiemy, że to nie o to chodzi. Też nie o tego od nich oczekujemy, tylko oczekujemy tego, że po prostu oni są, że będą. I tego też nie powinniśmy oczekiwać od Ojca Duchownego, że on będzie ekspertem w każdej dziedzinie i będzie potrafił odpowiedzieć na każde pytanie jemu zadane, albo też będzie w stanie udzielić informacji, czy wskazówek, czy jakichś rad praktycznych na każdy mój problem. To nie o to chodzi. Jeśli takie mamy podejście, to najczęściej wychodzimy rozczarowani. Wtedy mówimy sobie, co to w ogóle było? Co to w ogóle jest? Natomiast jeśli szukamy czegoś innego, szukamy tego, żeby tak naprawdę zwrócić uwagę na tą możliwość stanięcia wobec Boga, to Teresa Wielka mówiła tak bardzo pięknie o tym, że jeśli szukasz w Ojcu Duchownym tylko człowieka, to tylko człowieka w nim znajdziesz. Nic więcej. Jeśli traktujesz go jako tego, który może być takim wielkim pośrednikiem, uchem, Boga samego, no to zostaniesz wysłuchany. To zostaniesz wysłuchany. Można zwrócić uwagę tylko na to, co jest tylko ludzkie i słabości. Każdy z nas potrzebuje takich osób. Każdy z nas nie sam o tym się przekonałem wiele razy też na mojej drodze życia duchowego, że gdyby nie osoby, które mi towarzyszyły, z którymi mogłem o wielu rzeczach porozmawiać, to byłoby ciężko. Tak? Dlatego to jest tak ważne. To jest praktyka bardzo mniejsza, ale nie jest też praktyka, która by skończyła się w IV, V wieku i już nikt o tym nie słyszy, bo sam mogę Was zapewnić o tym, że to istnieje ciągle do tej pory. Na przykład, nie wiem jak tam na świecie, ale w Lubiniu to tak. W tym moim małym świecie tutaj to na pewno tak. Mamy taką praktykę i tą praktykę stosujemy. I to nie wiąże się z żadną formą ani spowiedzi, ani rozgrzeszenia sakramentalnego. Spowiedź swoją drogą, tak? Swoją drogą. Natomiast tu jest takie towarzyszenie bycia razem, kiedy po prostu po latach zaczynasz coraz bardziej poznawać współbrata i widzisz, że się zmienia, że potrzebuje rozmowy, że przeżywa trudność, że schodzi ze spuszczoną głową, że jest niewyspany, że to widać, tak? I wtedy to nie dokonuje się na zasadzie, choć teraz ci udzielę dobrych rad, jak się wyspać, tylko po prostu się rozmawia, tak? Zwyczajnie się rozmawia po przyjacielsku i wtedy to jest dużo bardziej owocne i pomocne niż takie udzielanie rad czy czegokolwiek innego. Ekshomogeza jest przede wszystkim odkryciem i ona jest związana przede wszystkim z tym, co ja odkrywam. Tak? To jest też tak, patrząc z drugiej strony, ojciec duchowny, nawet jeśli słyszy coś więcej, nawet jeśli widzi coś więcej, to nie powinien o tym mówić. To nie powinien wychodzić przed szereg, ponieważ być może nie jest jeszcze ten czas, żeby ta osoba to powiedziała w taki sposób. Przyjdzie ten czas, to powie. Chociaż wiem, że to się stanie niebawem, ale spokojnie. To nie wychodzić przed szereg. Nie wyciągać też tego. Nie robić takiej wiwisekcji teraz tutaj drążenia aż do dzieciństwa i uzdrawiania wszystkiego, bo to nie o to chodzi. To tak naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o takie towarzyszenie w tym spokojnym, własnym dojrzewaniu, poznawaniu, zamieszkiwaniu ze sobą samym w obliczu Najwyższego. Amen.